Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w audycji Duchowość i psychologia. W studiu Radia Warszawa goście pani Agnieszka Pisula i Monika Renard. Hasik, witam serdecznie.
Dzień dobry.
A przy mikrofonie Anna Malec i rozpoczynamy audycję kolejną z cyklu poświęconego kobiecości. W tym tygodniu będziemy rozmawiać o świecie bliskim kobietom, czyli świecie relacji. Mówi się o tym, że kobiety właśnie żyją w relacjach, że to jest to nasze podstawowe środowisko, w którym się poruszamy, rozwijamy i w którym jesteśmy. I dzisiaj chciałobyśmy się przyjrzeć temu, jakie są te relacje, jak na nas wpływają, co to w ogóle znaczy, że żyjemy w relacjach, czym są relacje. Od tego może zacznijmy.
Tak naprawdę rodzimy się, jesteśmy stworzeni do relacji, bo rodzimy się z relacji dwóch kochających się osób. Relacja to jest przede wszystkim wymiana myśli, uczuć, jest to dzielenie się sobą z drugą osobą. Tak niestety czasami te relacje, czy ta wymiana nas jakby jest zaburzona w jakiś sposób, ponieważ ona jest kształtowana przez nasze wcześniejsze doświadczenia i możemy być rzeczywiście stworzeni do relacji i będziemy się czuli w nich świetnie, w zależności od tego, jakie były nasze pierwsze relacje z naszymi rodzicami, z naszymi bliskimi, na ile ten kontakt z nimi nas budował, dawał nam poczucie bezpieczeństwa, pokoju, albo możemy być bardzo poranieni. Ten kontakt budził w nas właśnie jakby zagrożenie, poczucie zagrożenia, jakiegoś niepokoju. I to będzie wpływało na nas wycofująco się, tak? Będziemy wycofywać się z relacji, będziemy się izolować, będziemy się bali innych ludzi, będziemy mi czuli niepokój, wchodząc w jakikolwiek kontakt z kimś.
Ja dodam jeszcze, że relacja to jest rodzaj więzi między przynajmniej dwiema osobami. Tak, tą więź w różny sposób można kształtować. Natomiast na pytanie takie postawione przez ciebie, odpowiedziałabym, że jest to rodzaj więzi.
I dlatego mówimy o tym, że kobieta w relacji to jest ten trzeci sekret kobiecości, tak? Bo mówimy od początku naszych spotkań o sekretach kobiecości i ten przedstawiłyście jako trzeci. Mhm.
Tak, i nazwałyśmy go nie bez kozery, zawalcz o relacje. No właśnie, bo te relacje bywają bardzo różne i niejednokrotnie trzeba o nie zawalczyć. Z jednej strony kobieta jest stworzona do relacji i ma taki dar komunikacji z innymi. No właśnie, ale te relacje mogą być bardzo różne. I ja tak często określam trzy rodzaje relacji. Jedna relacja to są takie, tak zwana głucha relacja, czyli z jednej strony jest komunikacja, z drugiej strony brak tej komunikacji, czy albo relacja nieodwzajemniona, inaczej można to nazwać. Drugi rodzaj relacji to jest taka relacja z nieczystymi intencjami. To chyba tak najłatwiej bym powiedziała, z jednej ze stron. Natomiast trzecia to jest ta poprawna, gdzie jest otwartość i z jednej strony i z drugiej strony. I no właśnie, i my kobiety mamy tendencję do relacji, ale myślę sobie, że ta pierwsza, ta relacja głucha tak zwana, czy relacja nieodwzajemniona, często występuje, chyba najłatwiej tak ją zobrazować na dzieciach, na przykładzie relacji rodzica z dzieckiem, gdzie rodzic mówi coś do dziecka, mówi, a dziecko albo udaje, albo rzeczywiście nie słyszy, bo ma inne ważniejsze rzeczy do robienia. No i kobieta z jednej strony mówi coś, a z drugiej strony może być jakaś blokada, bariera. I najczęściej w relacjach małżeńskich chyba to też widać. I to jest taka pierwsza droga do frustracji u żon, nieporozumień w relacjach małżeńskich. No taka chyba najczęściej spotykana, z którą się spotykamy na naszych warsztatach i w kontaktach z kobietami.
To jest A co może być tą barierą czy blokadą, o której mówisz? Nie rozumiemy się? Nadajemy na innych falach?
Myślę sobie, że z jednej strony może być niezrozumienie. Niezwykle dużą barierą jest nieumiejętność słuchania, czy wsłuchania się to, co chce nam powiedzieć ktoś inny. Bo dziecko też ma coś nam do powiedzenia. Nawet nie słysząc, czy udając, że nas nie słyszy, to ono ma coś do przekazania. Mąż też ma coś do przekazania nam. No ale jeżeli jest ten potok słów ze strony na przykład kobiety, bo to może, ja podałam tutaj przykład kobiety, która mówi, a z mężczyzną nie, natomiast to może być w obydwie strony. Czy może też być właśnie mężczyzna, który mówi, próbuje się skomunikować z kobietą i nie udaje mu się. Więc ta forma komunikacji jednostronnej ze strony kobiety jest chyba częstsza. No właśnie, tą jedną z blokad czy z przyczyn jest brak umiejętnego słuchania. Że my nawet nie chcemy słuchać, czy rzadko nam się zdarza słuchać. Wolimy mówić niż słuchać. Też to jest to, o czym Monika powiedziała, te doświadczenia z przeszłości. My o tym już mówiłyśmy i w poprzedniej audycji i w sumie od początku staramy się. Jeżeli nie poznałyśmy prawdy o sobie, jeżeli nie wyniosłyśmy z domu umiejętności nawet komunikowania się, czy budowania relacji, bo takich nie mieliśmy z rodzicami, czy nie miałyśmy z rodzicami, no to będzie nam trudno. Jeżeli był potok słów na przykład ze strony, widziałyśmy taki obraz w domu rodzinnym, gdzie powiedzmy mama albo tata tylko mówili, oni udawali, czy chcieli wchodzić w relacje, a po drugiej stronie była bariera, no to my to wynosimy z domu. Więc to budowanie relacji będzie trudne. A też pewnie brak akceptacji siebie. A czy te lęki, o których mówiłyśmy w ostatniej audycji, to też jest coś, co jest barierą w komunikowaniu się, czy w relacjach, w budowaniu relacji.
Ja do tego jeszcze dodała tak naprawdę brak zaufania. Tak? To jest też ogromna bariera, która nam nie pozwala przyjąć drugiej osoby, nie pozwala się otworzyć na drugą osobę, bo boimy się, że zostanie to, co powiemy, nasze intencje zostaną w jakiś sposób źle na przykład odebrane, źle albo wykorzystane. I co jeszcze takiego? Myślę, że samokontrola, tak? To, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że jest też bariera, że próbujemy wszystko kontrolować, mieć nad wszystkim pieczę, czyli też boimy się oddać cokolwiek drugiej osobie, tak? Mhm. I są to niewątpliwie takie chyba najważniejsze rzeczy.
Mówiłyśmy ostatnio o tym, że pojawia się w nas, w osobach, w których pojawia się taka blokada, bariera, pojawia się jakaś złość na siebie, czy lęk jest taką barierą też w akceptacji siebie, ale tą barierą jest też ta sama samokontrola, o której Monika mówi. I tak jak teraz mówiłaś, to sobie uzmysłowiłam, że rzeczywiście sporo kobiet ma z tym problem jakiś, że my się kontrolujemy. To jest przywdziewanie tych masek, o których też mówiłyśmy już. Zakładamy na siebie maski czyli to maski samokontroli, taki pancerz, żeby nie mieć dostępu do tego naszego serca, do tej naszej prawdy o sobie, bo nie daj Boże ktoś nas zrani. No relacja to jest pewnego rodzaju więź, tak jak powiedziałam, więc bez okazania słabości się nie da. Jeżeli przywdziewamy pancerz, czy zakładamy na siebie pancerz, no to blokujemy wszystko to, co jest w nas, tą całą prawdę o nas. I w tym momencie przy tej samokontroli, takimi częstymi myślami, które się pojawiają, to jest właśnie, że ach, ja nie mam nic do powiedzenia na przykład, jestem mało inteligentna. To chyba są najczęstsze przypadki, z którymi się spotykałam w swojej pracy. Jestem niemądra, jestem głupia. I to są takie przekazy, które prawdopodobnie gdzieś słyszałyśmy już. Najczęściej w dzieciństwie, także albo ty nie odzywaj się w towarzystwie innych, bo nie masz nic właśnie do powiedzenia. Więc to są takie blokady, które gdzieś ten to jest tak zwany krytyk wewnętrzny, tak, który gdzieś w nas jest, natomiast no jest to coś, co zaburza te relacje.
No mnie zawsze zadziwia siła tego krytyka wewnętrznego, tak, który gdzieś tam stoi z takim batem i mówi nie odzywaj się, prawda, albo nie mów tego.
Właśnie też mam wrażenie, bardzo często uaktywnia u kobiet, u mam, które są w domu. Że przez to, że są z dziećmi w domu, to jakby ich poczucie wartości w jakiś sposób spada i ten krytyk jest jeszcze bardziej wyraźny. Jest tak, że rzeczywiście jak siedzę w domu, tak, no i co ja wiem, tak, ja tylko się dziećmi zajmuję, niewiele mam do powiedzenia, nie wiem, co się dzieje na świecie. I to jakby rzeczywiście zaczyna się ten proces takiej izolacji tej kobiety, wycofywania się.
Ten krytyk wewnętrzny wiąże się z tym drugim też rodzajem relacji, o którym wspomniałam, czyli te relacje, gdzie podejrzewamy nieszczerość, nieczyste intencje, czy brak szczerości z drugiej strony, bądź nieczyste intencje. Wspominałyśmy już o tym przy okazji komplementów, tak, że podejrzewamy nieszczerość z drugiej strony. Ale to też się bierze skądś, tak? Ten krytyk wewnętrzny nam podpowiada, ach, na pewno tam z drugiej strony to w ogóle nie ma co wchodzić w jakąkolwiek relację, czy w głębszą komunikację, bo na pewno on sobie myśli to, czy tamto. Albo pomyśli, że jestem właśnie niemądra.
Wkładamy w czyjąś głowę myśli, których tak, być może tam w ogóle nie ma.
Tak. Więc to też jest w nas. I to też jest taka forma oceniania, że na pewno zostaniemy ocenione. Niekoniecznie tak musi być, a nawet jeżeli, tak, jeżeli ja nie znam siebie, wracamy do poprzednich audycji, jeżeli nie znam siebie, nie mam świadomości siebie, swoich słabości, swoich mocnych stron, no to zawsze będę podejrzewała te złe intencje ze strony innych. Jeżeli nie doświadczyłam zaufania w domu rodzinnym, też będę podejrzewała o nieczyste intencje osoby w każdej relacji, nawet w tych najbliższych, w relacjach małżeńskich.
Szczególnie jeśli w domu był przekaz, nie ufaj komuś, tak? Bo wszyscy są jakoś tam negatywnie do siebie nastawieni.
No to jest przekaz z domów dysfunkcyjnych, jeśli dobrze.
Tak. To są takie trzy, to też może warto o tym wspomnieć. Nie mów, nie ufaj, nie czuj. Mhm. Tak? I to są takie trzy istotne. Może to rozszerzę, żeby to było bardziej jasne. Nie mów, czyli nie mów tego, co się dzieje w domu, na przykład.
Tak, jeżeli na przykład tego, że tata pije, albo...
Tak, to też nawet, że właśnie, że jest jakaś przemoc, czy nawet jeżeli jest jakiś szantaż emocjonalny, nie mów tego. No, nie, lepiej, żeby nikt nie wiedział o tym, co się dzieje w domu. Z domu się nic nie wynosi, na przykład. Też takie są przekazy.
Taka dulszczyzna w praktyce.
Taka dulszczyzna, tak. Nie czuj, tak? Czyli nie okazuj uczuć na zewnątrz, bo ktoś może to wykorzystać, więc nie okazuj lepiej dla swojego bezpieczeństwa. I nie ufaj, bo też nie znamy intencji innych ludzi, więc lepiej im nie ufaj. Na wszelki wypadek ograniczaj, czyli samokontroluj się, innymi słowy mówiąc. Więc te trzy przekazy też wyniosłyśmy najczęściej z domów rodzinnych i warto dlatego pogrzebać. Znowu wracamy do tej terapii, do przerabiania siebie, do odkrywania tego, co w nas.
Pamiętam z jednej z rozmów, które też prowadziłam w audycji Duchowości Psychologia z psycholożką, która powiedziała o tych trzech rzeczach, o których ty przed chwilką wspomniałaś, że one skutkują tym, że tak naprawdę w dorosłym życiu może zdarzyć się tak, że my same przestajemy wierzyć w to, że w naszym domu wydarzyły się trudne rzeczy, że tak bardzo odchodzimy od siebie.
Może tak być, to prawda. No, zależy to też od stopnia tej traumy, która gdzieś tam w domu była, czy tych doświadczeń trudnych. Natomiast im silniejsze, im trudniejsze, to im bardziej dziecko nie miało, czy osoba w dzieciństwie nie miała jakiejkolwiek pomocy z innej strony, nie mogła się otworzyć na kogoś innego, to rzeczywiście ten przekaz nie mów, nie ufaj, nie czuj jest na tyle silny, że później trzeba cały proces przejść i to niejednokrotnie długi, żeby się od tego uwolnić.
Dwie minutki jeszcze dla krytyka wewnętrznego, jeśli pozwolicie. Kiedy mówiłaś o tym, że krytyk wewnętrzny uaktywnia się w jakichś konkretnych sytuacjach, pomyślałam sobie, że no właśnie te sytuacje zewnętrzne, jeśli nie mamy swojego stabilnego ja, tych swoich butów, są tak naprawdę genialnym pokarmem dla tego, żeby ten krytyk rósł w nas, prawda? Żeby go nakarmić, on się staje taki wtedy wielki, większy już niż my same, jeśli właśnie...
Bardzo fajnie to skarykaturyzowałaś. To jest jedna z metod uwalniania się od tego krytyka wewnętrznego.
Powiedziałyście o tym, że budowanie negatywnych, w cudzysłowie, relacji ma swoje źródło też w tym, że nie akceptujemy siebie. Ale patrząc z drugiej strony, kiedy wchodzimy w relacje nie do końca zdrowe, dysfunkcyjne, to w tych relacjach odbieramy też innym prawo do tego, żeby byli tacy, jacy są. Jak to wygląda w praktyce?
Czy to też jest tak, że dopóki nie zaakceptujemy siebie, nie przyjmiemy siebie ze swoimi słabościami, jest nam bardzo trudno przyjąć drugą osobę. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zaakceptować innych bez zaakceptowania siebie. To, o czym teraz powiedziałaś, to też powoduje to, że bardzo często nie jesteśmy w stanie przyjąć kogoś takim, jakim jest, tak? Nie rozumiemy jego odmienności, próbujemy go dopasować do siebie, do naszego wyobrażenia, do naszego obrazu, jakim byśmy chcieli daną osobę widzieć. Natomiast warto zobaczyć, co się dzieje w takiej osobie, gdy ją próbujemy zmienić. Tak? W momencie, kiedy chcemy, żeby na przykład, nie wiem, mąż nie zakładał swojego sweterka ulubionego sprzed 10 lat, to w nim się zaczyna rodzić bunt, złość, agresja. Tak? I jakby zaczyna się jakby ten ciąg taki bardzo negatywnych emocji, oddalenia od siebie. I to absolutnie nie będzie sprzyjało budowaniu jakichkolwiek więzi, nie będzie sprzyjało budowaniu relacji, wręcz odwrotnie. Tak? Jedyną drogą tak naprawdę do tego, żeby pójść w kierunku przyjęcia drugiej osoby, to jest po prostu akceptacja siebie, przyjęcie drugiej osoby takim, jakim jest.
Tak? Ale zdarzają się też inne przypadki. Są takie przypadki, że wchodzimy w jakąś relację, ponieważ chcemy komuś pomóc. mam tutaj na myśli relacje damsko-męskie i niejednokrotnie spotykam się z takimi sytuacjami, że kobieta wchodzi w relację z mężczyzną, jest zakochana, angażuje się bardzo uczuciowo, bo chce pomóc, bo on jest taki biedny, bo ma trudności w domu, w pracy i tak dalej i chce mu pomóc. I bywa tak, że ta relacja jest wykorzystywana. Właśnie, że to jest ta nieczysta intencja, o której wspomniałam, ten brak szczerości ze strony na przykład mężczyzny, bo bywa też ze strony kobiety, ale mówimy teraz ze strony mężczyzny. No właśnie, kobieta się angażuje, jest coraz silniejsza z jej strony ta więź, czy chęć budowania relacji, a z drugiej strony nagle jest odrzucenie, czy za każdym razem jest odrzucenie. I to też pokazuje z jednej strony niedojrzałość być może tego mężczyznę, z drugiej strony właśnie tą nieczystą intencję, że on tylko i wyłącznie potrzebuje tej kobiety po to, żeby sobie pomóc. I spotkałam się kiedyś, pamiętam, z taką sytuacją, że mężczyzna był nieuporządkowany, niedojrzały. Kobieta zrezygnowała ze wszystkich swoich potrzeb, ze wszystkich, czy z większości swoich pasji, potrzeb na rzecz mężczyzny, bo właśnie, bo on okazało się miał depresję, miał jakieś stany lękowe i bardzo jej potrzebował. Nie mogła pójść na żadne spotkania z przyjaciółmi, bo właśnie akurat wtedy on miał stany lękowe czy depresję i za każdym razem musiała być z nim, no i to też było z jej strony okupione takim wewnętrznym rozdarciem, gdzie ona ma być, tak? Czy ma pójść na spotkanie ze znajomymi albo na jakąś umówione spotkanie, czy jednak zostać z tą osobą. I to już jest element szantażu emocjonalnego. I to też jest ta nieczysta intencja, czasami nieświadoma, tak? Bo ktoś został tak wychowany, może funkcjonuje w takim, funkcjonował też w szantażu emocjonalnym w domu, wyniósł to z domu. Natomiast no to jest coś, co nie jest relacją. Nie jest relacją taką prawdziwą. Natomiast często kobiety właśnie z chęci pomocy wchodzą w takie relacje.
Znaczy przede wszystkim podstawą wtedy w tego szantażu emocjonalnego to będzie poczucie obowiązku, poczucie winy, lęk, tak? To są emocje, które nam towarzyszą, czy uczucia, które nam towarzyszą przede wszystkim, są podkładem, taki że my podejmujemy sygnał. Decyzje nie w sposób wolny, tylko właśnie pod wpływem tych, nie wiem, poczucia winy, lęku, tak? To determinuje nas.
A to bardzo fajnie rzeczywiście zapamiętać, jakie są sygnały tego, że coś w relacji jest nie tak. Czyli jeszcze raz, poczucie winy, poczucie lęku i zobowiązanie.
Zobowiązania, tak. To są takie to trzy podstawowe. Tak,
i od kobiet często słyszymy na naszych warsztatach właśnie o czymś takim, że no właśnie, ja nie mogę zerwać tej relacji, bo on sobie nie poradzi, tak? Albo ja nie mogę zerwać tej relacji, bo nie potrafię już. Tak, bo jestem tak uwikłana emocjonalnie chociażby, a kobiety są bardzo emocjonalne, że nie umiem. Nie umiem, po prostu nie umiem. I tutaj jest bardzo ważne otworzyć się z taką informacją na kogoś trzeciego. Nie zostawać z tym sam na sam. Jeżeli widzi się też taką tendencję zamykania tylko w tych dwóch osobach, w tej jednej relacji, to już jest sygnał, że coś jest nie tak. Bo nawet jeżeli jest się bardzo zakochanym, no to jednak kontakt z innymi, dzielenie się tym szczęściem z innymi gdzieś powinien być, mimo wszystko. Natomiast jeżeli widać, że tutaj zwracam się też do kobiet, że mężczyzna jak najczęściej chce tylko być ze mną, nie chce kontaktować się czy z jej znajomymi, czy ze swoimi znajomymi, no to proszę tutaj już włączyć jakąś lampkę, że coś jest nie tak, że może to właśnie być ten szantaż emocjonalny, z którym mamy do czynienia.
Czy zauważyłyście w swojej pracy coś takiego, że osoby z podobnymi problemami, z podobnymi jakimiś nieumiejętnościami w relacji bardzo łatwo na siebie trafiają i właśnie bardzo łatwo te relacje stają się...
Bardzo często się z tym stykamy.
Stają się mocno.
To właśnie bardzo często ma miejsce w przypadku szantażu, współzależnienia, tak? Osoby, które się odnajdują dlatego, że do siebie pasują, bo jakby dorastały w pewnych schematach.
Czyli pasują do siebie nie w taki sposób, w jaki normalnie ludzie próbują siebie znaleźć, tylko w sposób dyskusyjny.
Dysfunkcyjny i to powoduje, że dlatego zachęcamy do tego zmierzenia się ze sobą. Po to, żeby być wolnym człowiekiem trochę, tak? I jakby podejmować decyzje nie w sposób właśnie taki zniewolony, czyli właśnie pod wpływem, nie wiem, poczucia winy albo jakiegoś lęku, tylko żeby to, co ja robię, czy wchodzę w tą relację, to jest jakby moja decyzja, pełni świadoma i tutaj nie ma tych wszystkich takich powikłań, które wynikają z tego, że w czymś dorastałyśmy i dlatego w tym środowisku się czujemy jak ryba w wodzie, tak? Bo je znamy po prostu z domu. No.
I to bardzo łatwo pomylić rzeczywiście z prawdziwym zakochaniem czy z miłością.
Tak.
Pamiętam taki przypadek, czy nie jeden, bo to nawet kilka podobnych przypadków, kiedy dziewczyny wchodziły w związki, czy nawet małżeńskie związki właśnie, bo zakochanie, bo podobne zainteresowania. I dopiero po wejściu w tą relację okazywało się, czasami po już
po latach
tak małżeństwa, okazywało się, że to jednak nie to. Że coś tu jest nie tak, że się pomyliły, że no właśnie, że zostały jakoś zmanipulowane, że nie powinny w tych związkach być. Czasami jest za późno, tak, bo no jeżeli to jest związek małżeński, to czasami może nie być odwrotu, ale dlatego tak wyczulamy i dlatego lepiej wcześniej coś ze sobą zrobić, właśnie poznać siebie przede wszystkim, żeby mieć tą wolność, jeżeli wchodzimy w relacje.
To na koniec poprosimy o zadanie dla naszych słuchaczek.
To poprosimy o wypisanie swoich słabości i zastanowienie się nad sytuacją, w której jedna z naszych słabości, czy kilka z nich, okazało się czymś bardzo dobrym dla nas, czymś zbawiennym. Tak? To zmienia po prostu naszą optykę patrzenia na siebie.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Za tydzień będziemy rozmawiać także o relacjach, o tym, jak je budować. Zachęcamy do słuchania, a moimi gośćmi były pani Agnieszka Pisula i Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.